Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek, godzina 17.16, popołudnie wnet trwa. W takim razie teraz posłuchajmy wywiadu z panem Krzysztofem Płomińskim, byłym ambasadorem w Arabii, a także w Iranie. I drodzy Państwo, mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Krzysztof Płomiński, politolog, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, a także Arabii Saudyjskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Izrael trzecią dobę już broni się przed zbrojnym atakiem Hamasu. Spróbujmy podsumować, co wydarzyło się do tej pory, jak wygląda sytuacja aktualnie.
Ja myślę, że w największym uproszczeniu można powiedzieć, że w tej chwili jest okres pewnego przesilenia, to znaczy okres ataku na Izrael, tego zaskoczenia, on się kończy. Następuje wygaszanie obecności bojowników palestyńskich w rejonie Gazy i osiedli izraelskich. Nie jest to w 100% chyba jeszcze zakończona operacja. No i poza tym w dalszym ciągu potencjał Hamasu i innych organizacji palestyńskich, które się przecież przyłączyły i chyba też działały w tych trzech dniach na własną rękę, niejednokrotnie nie został wyczerpany, czego potwierdzeniem są w dalszym ciągu spadające rakiety na Izrael. Z drugiej strony mamy do czynienia również z przygotowaniami izraelskimi do większej operacji przeciwko Gazie, której preludium jest ogłoszona przez Izrael kompletna blokada tego regionu, która obejmuje zarówno elektryczność, żywność, paliwa, co niewątpliwie przyczyni się też w najbliższych dniach do zmiany sytuacji w samej strefie Gazy i do powstania tam dodatkowo ogromnego kryzysu też humanitarnego. Tym bardziej, że ta blokada będzie też jej konsekwencją, będą problemy z wodą, lekarstwami. Wiadomo, że niezależnie od ugrupowania bojowników, ugrupowania Hamas czy innych, również duża ilość osób cywilnych w Gazie została ranna. No tutaj mamy do czynienia też po obu stronach z sytuacją, kiedy bojownicy palestyńscy dokonali morderstw wręcz na Izraelczykach po przekroczeniu granicy, również osobach cywilnych. No mamy do czynienia z ważnym elementem, który będzie też w jakimś stopniu rzutował i na kwestię ofensywy lądowej w Gazie, która moim zdaniem nastąpi.
Właśnie, panie ambasadorze, przepraszam, że ja tutaj wejdę w słowo, ale gdybyśmy mogli spróbować troszeczkę takie tło wytłumaczyć słuchaczom Radia Wnet, bo mamy w Palestynę. Jakie jest obecnie znaczenie rządu autonomii palestyńskiej, a jakie jest znaczenie Hamasu? Czy w ogóle jest jakaś strona konkretna do rozmów, jeżeli by doszło do jakichkolwiek mediacji, czy to przy współudziale Egiptu, czy innej ze stron? Z kim można rozmawiać po stronie palestyńskiej?
W praktyce po stronie palestyńskiej mamy do czynienia z dwoma władzami. Na zachodnim brzegu jest ten rząd autonomii palestyńskiej, który praktycznie rzecz biorąc w Gazie nie ma nic do powiedzenia, ponieważ rządzi tam i rządzi bardzo autorytarnymi metodami ugrupowanie Hamas, które niekoniecznie słucha się tego, co napływa z Ramalla. I oczywiście Hamas jest ugrupowaniem uznawanym nie tylko przez Izrael, ale również przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i wiele innych państw jako ugrupowanie terrorystyczne. I tutaj oczywiście żadnych rozmów bezpośrednich między Izraelem a Hamasem być nie może. Podobnie jak dotychczas, bo one cały czas się toczą, głównie za pośrednictwem egipskim te kontakty. Czasami to są bardzo pragmatyczne, praktyczne, dotyczące różnych spraw organizacyjnych, które wynikają. Już w tej chwili Egipt zaproponował również pośrednictwo w sprawach związanych z dużą grupą zakładników, można powiedzieć, choć Hamas oczywiście przedstawia ich jako jeńców wojennych, zwłaszcza wojskowych izraelskich, którzy zostali uprowadzeni. No i tutaj trudno jest powiedzieć, w jakim stopniu wpłynie to na charakter operacji lądowej. Muszę powiedzieć, że na przykład w poprzednim przypadku wziętego jako jeńca żołnierza izraelskiego Szalita, no pozostawał on w niewoli palestyńskiej w Gazie przez kilka lat, zanim został wymieniony jeden wojskowy za ponad 1000 Palestyńczyków, którzy byli wtedy uwolnieni z więzień arabskich. To pokazuje również znaczenie, jakie Izrael przywiązuje do ochrony swoich obywateli, czy to żywych, a niejednokrotnie również ciał, które zostały również chyba w tym przypadku przez ugrupowania palestyńskie, niektóre zabrane do Gazy. Także tutaj ten element jest bardzo ważny, natomiast on będzie w jakimś stopniu po prostu procedowany, być może za pośrednictwem Egipcjan właśnie, być może za pośrednictwem jeszcze innych krajów w regionie.
Ja przed momentem rozmawiałam z ambasadorem Palestyny w Polsce, z panem Mahmutem Kalifą, bo wspomniał pan na początku naszej rozmowy o bardzo trudnej takiej sytuacji humanitarnej, o odcięciach od żywności, od bieżącej wody. Tutaj ambasador Palestyny przekazał, że to jest sytuacja, z którą tak naprawdę już mamy do czynienia od wielu lat. Sytuacja podnoszona przez stronę palestyńską także na arenie międzynarodowej, ale że nie to może być największym zagrożeniem. Mamy informację, że Izrael zgromadził już ponad 300 tysięcy żołnierzy na granicy ze Strefą Gazy. Jeżeli przyjmiemy taki scenariusz, że w przeciągu najbliższych, 24-48 godzin izraelska armia wkroczy do Strefy Gazy, to co to może oznaczać?
To będzie oznaczać prawdopodobnie to samo, co zdarzało się już kilkakrotnie w przeszłości, bo przecież Strefa Gazy raz, że była bardzo długo okupowana, a drugie, no po wycofaniu się wojsk izraelskich z tego terytorium, mamy do czynienia z okresową blokadą, mamy do czynienia również no, z napięciami co kilka lat, które prowadziły do konfrontacji, może nie na tak dużą skalę jak obecnie, ale w każdym bądź razie bardzo poważnych konfrontacji, których i po stronie izraelskiej były ofiary, no i po stronie palestyńskiej idące również w tysiące. Także z tego punktu widzenia tutaj ja nie widzę jakiejś zasadniczej różnicy. Jest to po prostu ciąg nieszczęść, który następuje od wielu lat i dla którego nie widać żadnego rozwiązania. No w tej chwili również bardzo istotna jest sytuacja i regionalna, i międzynarodowa. Nie ulega wątpliwości, że działanie ugrupowań palestyńskich w Gazie, ale również to, co się od wielu miesięcy dzieje na terenie zachodniego brzegu, w dużym stopniu związane jest z procesem normalizacji stosunków między Izraelem a Arabią Saudyjską, której patronują Stany Zjednoczone. I tutaj na pewno i tak problemów było bardzo dużo, które powodowały, że ta sytuacja pozostawała wybuchowa. Natomiast tutaj dla wielu ugrupowań palestyńskich zarysował się taki obraz po prostu, że zarówno Izrael, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska i inne kraje regionu próbują obejść problem palestyński, który w tej sytuacji po prostu zostałby no, jak gdyby pogrzebany na bardzo długo. I to jest reakcja. Niewątpliwie Hamas, być może również zachęcany przez inne kraje regionu, przede wszystkim Iran, próbuje takim działaniem ten proces zahamować. Co z kolei będzie oznaczać, że uczestnicy tego procesu, przede wszystkim Stany Zjednoczone, też włączą się tutaj w większym stopniu do gry, a pierwsze sygnały tego już są, bo niezależnie od bezwarunkowego poparcia ogłoszonego przez administrację amerykańską wobec Izraela, gotowości pomocy, gotowości dostarczenia brakującej amunicji czy uzbrojenia, No również na wschód Morza Śródziemnego przesunięty został lotniskowiec amerykański, który się przemieszcza. No i jest to sygnał zarówno dla Hamasu, jak i ugrupowań antyizraelskich w regionie, przede wszystkim Hamasu, Hezbollahu w Libanie, ale również dla Iranu, który tutaj bardzo często jest wymieniany jako też pośredni uczestnik, mimo że...
To nawet, panie ambasadorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale nawet chyba nie jako taki pośredni uczestnik, ale pojawiły się takie informacje, między innymi przedrukowane przez Wall Street Journal, że to Iran miał jakby dać sygnał, zaplanować ten atak na Izrael, że ta decyzja miała zapaść, zapadła na tym spotkaniu w Bejrucie, które było w ubiegłym tygodniu. Czy to jest możliwe, jaka właśnie jest rola Iranu i czy możliwe, że jest aż tak duża, że to był ten moment, ten taki katalizator wszystkiego?
Wie pani, okres wojny jest zawsze wielkim nieszczęściem dla prawdy. Także niezależnie od rozwoju wydarzeń, z którym mamy do czynienia, które można udokumentować, jest prowadzona z reguły wojna propagandowa. Mamy z tym również do czynienia w wojnie w Ukrainie, proces dezinformacji i tak dalej, i tak dalej. Różne strony wykorzystują tę sytuację. Oczywiście Iran jest krajem, który deklaruje chęć zniszczenia Izraela. Natomiast w praktyce we wszystkich kulminacyjnych punktach zaostrzenia konfliktu między Palestyńczykami a Izraelem, Iran jak dotąd ograniczał się do działania zakulisowego, do formalnego poparcia, natomiast no, nie angażował się bezpośrednio i również nie dawał sygnału do bezpośredniego zaangażowania na większą skalę dla swoich sojuszników w regionie, przede wszystkim dla Hezbollahu. To, co się dzieje w tej chwili na granicy izraelsko-libańskiej, no można powiedzieć, że są tam napięcia, jest wymiana ognia, są prowokacje ze strony Hezbollahu, natomiast jest to jak dotąd utrzymywane w pewnych granicach, tak żeby nie doszło do eskalacji. Sądzę, że w Teheranie, który oczywiście, dla którego proces normalizacji izraelsko-arabskiej jest przyjmowany jako wrogi i uderzający również w interesy irańskie, ale Iran zdaje sobie sprawę, że w pewnym momencie może być też celem ataku i wystarczy tu stosunkowo drobna prowokacja, taka jawna, czy działanie, które no, będzie usprawiedliwiało, po prostu przeważy, będzie tym kamyczkiem dodatkowym, który zadecyduje o tym, że również no, wobec Iranu zostaną podjęte działania zbrojne. Tego nie należy wykluczać. I dlatego Irańczycy oczywiście wolą realizować swoje interesy rękami sojuszniczych ugrupowań, takich jak Hamas, czy Hezbollah, czy inne ugrupowania w regionie, natomiast starają się po prostu sami ukrywać się za ich plecami.
I my na pewno jeszcze do tych tematów będziemy wracać na antenie Radia Wnet. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Pan Krzysztof Płomiński, politolog, dyplomata, były ambasador Polski w Iraku, a także w Arabii Saudyjskiej, ekspert do spraw bliskowschodnich, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję serdecznie, pozdrawiam.